Zielony Telefon. Audycja ekologiczna Radia Katowice. Dofinansowywana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zaprasza Maciej Bakes.
Witam i zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami. Zielony Telefon. Telefon do nas 2005 469 2005 469 kierunkowy 32. Ten telefon jak zawsze otwarty na wszystkie Państwa sprawy, opinie, sądy, pytania związane z ochroną i kształtowaniem środowiska, w ogóle ekologią. 2005 469 kierunkowy 32. Przy tym telefonie jak zawsze do godziny 20, przynajmniej do 20, pani Jadzia, Jadwiga Ustupska. 2005 469 kierunkowy 32.
Zielony Telefon. Audycja ekologiczna Radia Katowice.
Dziś, proszę Państwa, zielony telefon z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, gdzie odbyło się spotkanie w ramach projektu Phytotu Energy. To międzynarodowe konsorcjum, które bada możliwości oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi przy pomocy roślin energetycznych, które później mogą być wykorzystywane chociażby w procesach pozyskiwania biopaliw. O samym procesie fitoremediacji, czyli oczyszczania gleb z metali ciężkich przy pomocy roślin, nasza reporterka rozmawia z doktorami Martą Pogrzebą i Jackiem Krzyżakiem, którzy na co dzień prowadzą badania w tym zakresie.
Jest to projekt, w którym próbujemy implementować w terenie naszą wiedzę, jaką zdobyliśmy, jeżeli chodzi o rośliny energetyczne, od 15 lat i w zasadzie dedykujemy ten projekt głównie terenom rolniczym, które na Śląsku zanieczyszczone są metalami ciężkimi, co wynika oczywiście z działalności przemysłu tu na tych obszarach już w zasadzie od XVIII wieku. W związku z tym te tereny w zasadzie, które są zanieczyszczone metalami, powinny być wyłączone z produkcji rolniczej, ale ponieważ aby nie leżały odłogiem i nie przynosiły tak jakby ujemnego zysku i dla gospodarki, i dla gmin, to bardzo dobrze by było, gdyby zmienić ich użytkowanie. I właśnie propozycją Phytotu Energy jest dedykowany dla takich terenów roślin energetycznych, które powiedzmy sobie dają możliwość utrzymania ich w dobrej kondycji i kulturze rolniczej, a jednocześnie czerpania z nich zysków, ponieważ jest to plon, takie rośliny sadzi się raz na 20 lat, po czym zbierając je co roku, mamy plon energetyczny, a ponieważ Polska musi, będąc w Unii Europejskiej, wywiązać się ze swoich zobowiązań, że musimy mieć biomasę jako odnawialne źródła energii, w związku z czym jest również bardzo fajną utylizacją dla zarówno podołania unijnym wymogom, jak jednocześnie, aby ten teren przynosił zysk. Także
jaka jest skala tego problemu? O jakich terenach my mówimy? Jaka to może być powierzchnia?
My tutaj akurat robimy doświadczenia w województwie śląskim, natomiast generalnie jest obliczone, że około 3% gleb rolniczych w Polsce zanieczyszczonych jest metalami ciężkimi. I to nie są tylko gleby tutaj śląskie, gdzie było wydobycie, gdzie było przetwórstwo metali nieżelaznych, ale również rozrzucone po całej Polsce, czyli Kraków, czyli zachodnia część Polski, gdzie jakąś tam przeróbkę robiło się i gdzie były na przykład miejsca wydobycia surowców, które później się przeznaczało do przetworzenia. W związku z czym powiedzmy sobie, no 3% gleb to są takie gleby, gdzie na pewno te rośliny urosną, bo nie będzie metal był w takiej postaci, żeby był dla nich toksyczny, ale jednocześnie pozostaną w użytkowaniu rolniczym, czyli nie będą nieużytkami, co jest bardzo również ważne, abyśmy nie kreowali nieużytków w kraju kolejnych, tak?
Jakie wyzwania przed wami naukowcami stoją?
W zasadzie wiemy o tym dobrze, że te rośliny będą zawierać metale ciężkie, bo jeżeli one są w glebie, to są też dostępne w roztworze glebowym, czyli są przez te rośliny pobierane. I dlatego też, ponieważ nasze doświadczenia, tak jak już wcześniej wspomniałam, były 15-letnie, dokładnie widzieliśmy, jakie mamy problemy i co trzeba z tym zrobić. W związku z czym właśnie w Phytotu Energy jest propozycja tego, aby to taką metodą zgazowania przetworzyć na energię, ale jednocześnie mieć pod kontrolą te metale ciężkie w całym tym procesie, bo wiadomym jest, że jeżeli wykorzystalibyśmy te zanieczyszczone metale, na przykład w hucie, gdzie mamy nawet kontrolowaną w gazach odlotowych zawartość metali, to jednak jakby nie było przy spalaniu, takie metale w postaci tlenków się tam mogą znajdować, czyli prowadzilibyśmy do wtórnego zanieczyszczenia środowiska, a na pewno na tym nam by nie zależało.
Jakie rośliny są takimi właśnie roślinami energetycznymi, które mogą być wykorzystywane do właśnie oczyszczania tych zanieczyszczonych gleb?
To znaczy, no, najlepszą rośliną, która wychodzi z naszych badań również, to jest miskant olbrzymi. To jest roślina generalnie znana przez polskich rolników, ponieważ bardzo dużo duże plantacje energetyczne, jak jeszcze rząd polski prowadził dopłaty dla rolników, powstały na północy kraju i generalnie jest to roślina, która jest przez tych rolników uprawiana. W tej chwili może troszeczkę mniejsze zainteresowanie jest, bo nie mamy już dopłat, ale ci, którzy powiedzmy sobie mają gleby takie, no może nawet nie zanieczyszczone, ale słabej jakości, jest to roślina, która da radę sobie rosnąć i przynosić w miarę przynoszące zyski plony na takich glebach, w związku z czym to przede wszystkim ta roślina, ale również mamy inne rośliny, które dzięki naszej współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie pozyskaliśmy, a również z Ogrodem Botanicznym w Bydgoszczy. To jest ślazowiec pensylwański, to jest sylfium przerosłe, to jest spartyna preriowa, no i gro wiele innych roślin, które no, powiedzmy sobie nie będę mówić nazw, bo to też nasza, powiedzmy sobie, nasze know-how, ponieważ to są też nowe eksperymenty, z którymi zaczynamy. Nie chcielibyśmy zdradzać tych sekretów naszym konkurentom naukowym, żeby mieć, powiedzmy sobie, na czym prowadzić w przyszłości badania.
Projekt jest międzynarodowy. Badania prowadzone są zarówno tutaj w Polsce, z tego co wiem, jest pole doświadczalne w Bytomiu i badania są prowadzone w Niemczech. Gdybyśmy powiedzieli właśnie o tym międzynarodowym aspekcie tych badań.
Projekt jest prowadzony na dwóch miejscach badawczych. Jedno jest, jak pani wspomniała, w Polsce w Bytomiu. Drugie znajduje się w pobliżu Lipska w Saksonii i tam na terenie poprzemysłowym, dawnym składowisku osadów ściekowych, prowadzimy badania takie same, z takimi samymi gatunkami roślin, jak na plantacji polskiej. Różnica jest tylko taka, że teren w Niemczech jest silniej zanieczyszczony niż teren w Polsce, a druga różnica pomiędzy tymi miejscami badawczymi jest taka, że na polskim miejscu, w polskim miejscu badawczym mamy wysoką biodostępność metali ciężkich, natomiast w niemieckim miejscu badawczym biodostępność metali ciężkich jest niska. W związku z tym to, czego oczekujemy po wynikach ze strony niemieckiej, to uprawa roślin na terenie poprzemysłowym zanieczyszczonym, na który w tej chwili nie ma pomysłu, w jaki sposób ten teren mógłby generować zyski dla właściciela tego terenu. Uprawa roślin energetycznych na tym terenie może pozwolić na przywrócenie jego wartości ekonomicznej, ponieważ wyprodukowana biomasa, gdzie biodostępność metali ciężkich jest niska, powinna mieć również niską zawartość metali w, powinna być również niska zawartość metali w biomasie. W związku z tym możemy uzyskać biomasę gotową do wykorzystania na cele energetyczne bez większych problemów z jej przetwarzaniem.
To na razie tyle z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, gdzie nasza reporterka Joanna Opas brała udział w spotkaniu w ramach projektu Fight to Energy. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Money.
Zielonym Telefonie, ekoserwis Agnieszki Tatarczyk.
Nie będzie na razie decyzji w sprawie dodatkowej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, zapewnia minister środowiska Jan Szyszko. Zwrócił uwagę, że puszcza jest chroniona prawem polskim i międzynarodowym. Jak dodał, w wyniku zamierania drzewostanów na dużej powierzchni giną siedliska priorytetowe dla Unii Europejskiej.
Tam martwego drewna, według naszych szacunków, bo taką informację robimy, inwentaryzację, leży ponad 3,5 miliona metrów sześciennych drewna. Gdybyśmy zrobili płot szerokości 1 metra i wysokości 1 metra z pełnego drewna, to byłoby to 3,5 tysiąca kilometrów płotu, więc moglibyśmy sobie ochronić wszystkie granice Polski, między innymi zahamować napływ afrykańskiego pomoru świń do Polski, bo granicy ze wschodu mamy nie tak duże, a można by taki płot było powstawić. Ja tylko obrazuję ten problem.
Jak dodał profesor Szyszko, trzeba bronić honoru Polski, która jest atakowana za granicą. Zarzuca się jej, że niszczy jeden z największych obiektów przyrodniczych, nietkniętych ręką człowieka.
Mówiono, chrońmy tą puszczę, żeby leśnicy jej nie wycięli. 20 lat temu, niech pan zobaczy teraz te drzewostany, jak wyglądają, leśnicy ich nie wycięli, a drzewostanów nie ma. Ja nie mam do nikogo pretensji, każdy ma prawo protestować, ale również profesjonalizm powinien obowiązywać. Prawo jest i tam, gdzie jest łamane prawo, tam trzeba rzeczywiście dochodzić. Ja w tej chwili zajmuję się tylko i wyłącznie jedną rzeczą, a mianowicie obroną honoru Polski, dlatego że Polska jest atakowana z tego powodu, że niszczymy jeden z największych przyrodniczych obiektów nietkniętych ręką człowieka. Nie jest to tak.
Tymczasem Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraziła zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do planowanych działań na obszarze Puszczy Białowieskiej. Śląscy naukowcy uważają, że ewentualna wycinka drzew byłaby złą decyzją. Częstochowa podsumowała akcję Na święta świeciły, w nowym roku ogrzeją. Przez 2 tygodnie firma Fortum zebrała od mieszkańców Częstochowy 400 świątecznych drzewek o łącznej wadze blisko 2 ton, które teraz zamieni na ciepło, wyjaśnia Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy firmy.
To jest kilka ton choinek, 400 choinek daje 18 gigajuli ciepła, a taka energia wystarczy do tego, aby mieszkanie dwupokojowe ogrzewać przez rok. Warto było przede wszystkim dlatego, że w innym przypadku te choinki trafiłyby na wysypisko śmieci. W ten sposób zostaną spożytkowane. Fortum zamieni je na ciepło i to ciepło trafi do kaloryferów.
Akcja Na święta świeciły w nowym roku ogrzeją zakończyła się pożegnaniem i przekazaniem Fortum miejskiej choinki z Placu Biegańskiego. Władze Madrytu chcą bardziej czystego powietrza w mieście. Zgodnie z nowym regulaminem mogą nie tylko zakazać parkowania, ale też całkowicie wstrzymać ruch samochodów w dzielnicach o największym stężeniu spalin. Jakość powietrza w Madrycie jest tak zła, że miasto przekracza roczne normy już w pierwszym kwartale roku. Dlatego, aby temu zapobiec, nowy regulamin przewiduje bardziej rygorystyczne działania niż poprzedni. Władze Madrytu mogą wprowadzić ograniczenia prędkości na autostradach wjazdowych i zakazać parkowania w centrum miasta, zanim stężenie dwutlenku azotu w powietrzu przekroczy 200 mikrogramów na metr sześcienny. Mogą też zamknąć dla ruchu pojazdów część Madrytu. Ograniczenia nie obejmą samochodów, którymi będą jechały co najmniej 3 osoby, a także pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem.
To był nasz ekoserwis. Zielony telefon, telefon do nas 2005 469 2005 469 kierunkowy 32.
Za moim domem autostrady. Świat tysiąca miast, sportów stu, dworców stu, samoloty i pociągi gonią czas. Szybciej wciąż, prędzej wciąż, nikną już białe plamy z barwnych map i maleje świat. Tylko ty, już od lat, tak jak obłok się wymyka z moich rąk. Coraz mniejszy świat, coraz mniejszy świat, mile i przestrzenie tracą sens. Coraz mniejszy świat, coraz mniejszy świat, czemu wciąż do ciebie dalej nie? Za moim oknem przepływają dni, zrywam je z kalendarza stron. Nie wiem sam, czemu chcę czasem do pociągu nocą nagle wsiąść. Tylko tu uszach mieć, widzieć jak tam za oknem barwny film w dalszym odsuwa się. W dłonie brać twoją twarz, która mieszka od tak dawna w moim śnie. Coraz mniejszy świat, coraz mniejszy świat, mile i przestrzenie tracą sens. Coraz mniejszy
mniejszy świat, coraz mniejszy świat. Czemu wciąż do ciebie dalej jest?
Wracamy do spotkania zorganizowanego w Instytucie Terenów Uprzemysłowionych, gdzie Joanna Opas rozmawiała także z doktorem habilitowanym inżynierem Jackiem Werle z Politechniki Śląskiej. Rozmawiała na temat uzyskiwania paliwa z roślin, z biomasy, o technologiach tego procesu i o tym, jak poradzić sobie z zanieczyszczeniami. Doktor Jacek Werle jest partnerem projektu Phyto2Energy.
W jaki sposób możemy tę energię właśnie z tego typu roślin pozyskać?
W projekcie zaplanowaliśmy, że najlepszą techniką dla tak specyficznej grupy biomasy będzie zgazowanie, czyli technologia, która opiera się na tym, że z materiału organicznego produkujemy gaz. I ten gaz następnie jest w stanie być paliwem, aby móc być wykorzystanym w innych procesach technologicznych, jak spalanie i pozyskiwanie energii finalnej, czyli energii elektrycznej i ciepła.
Te rośliny mają za zadanie także oczyszczać gleby z metali ciężkich. Jakie właśnie zagrożenia tutaj pan widzi przed tym sektorem energetycznym związane właśnie z tym zanieczyszczeniem?
Biomasa, którą mamy do dyspozycji, jest rzeczywiście bardzo zanieczyszczona metalami ciężkimi i tutaj zgazowanie jako proces daje nam tą możliwość, aby metale ciężkie przeszły do fazy stałej. Co to znaczy? My po zgazowaniu mamy gaz jako paliwo, o tym powiedziałem przed chwilką, natomiast w popiele, czyli produkcie zgazowania, są metale ciężkie, które przeszły z fazy biomasy właśnie do odpadu. Dzięki temu możemy te metale ciężkie w perspektywie dalszej odzyskać jako surowiec do innych, tutaj też można wymyśleć jakieś procesy, które te metale ciężkie będą potrzebne. Zatem zgazowanie daje okazję, aby właśnie przeciwdziałać ewentualnym problemom, jakie wiązałyby się, gdybyśmy tą biomasę chcieli spalić w zwykłym procesie spalania.
Jakie problemy byłyby z tą zanieczyszczoną biomasą, gdyby ją spalić?
No właśnie, spalanie dałoby niestety szansę na to, że te metale przyszłyby do fazy tlenkowej, czyli tlenki, które powstałyby w wyniku spalenia, zanieczyszczyłyby nam atmosferę w postaci podwyższonych standardów emisyjnych w postaci tlenków.
Jak wyglądają takie linie technologiczne do zgazowania tego typu biomasy? Czy w Polsce tego typu urządzenia są dość popularne, czy dopiero można powiedzieć, że to tak raczkuje?
Zgazowanie jako proces jest znany od lat. To są technologie znane gdzieś tam już od lat 40. ubiegłego wieku. Natomiast tak specyficznie biomasa, którą tutaj mamy do dyspozycji, jest po raz pierwszy jakby rozpatrywana jako paliwo do zgazowania.
Against modern jazz, unless they try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it's out.
Dziś, proszę Państwa, zielony telefon z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, gdzie spotkali się partnerzy projektu Phyto2Energy, projektu, który bada możliwości oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi przy pomocy roślin energetycznych. W jaki sposób ten projekt jest realizowany i jak przebiega transfer wiedzy i technologii, to wszystko wyjaśni Izabela Ratman-Kłosińska, koordynatorka projektu.
Co jest takie najcenniejsze w tym projekcie?
Przede wszystkim to, że projekt Phyto2Energy realizowany jest w ramach działań Komisji Europejskiej, tak zwanych działań Marii Curie-Skłodowska, 7 programu ramowego badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej. To, co jest najcenniejsze w tym projekcie, to to, że ma on jakby takie podwójne cele. Pierwszy cel to jest cel taki naukowy, o którym koledzy moi już wcześniej wspomnieli, a drugi cel to jest przede wszystkim transfer wiedzy pomiędzy przedstawicielami sektora komercyjnego, a jednostkami badawczymi i uczelniami. I właściwie cały sposób wygenerowania tej wiedzy naukowej opiera się na ścisłej współpracy podmiotów komercyjnych z tymi podmiotami naukowymi, a sposób, w jaki to jest wdrażane, to poprzez staże, które przedstawiciele z poszczególnych organizacji odbywają w zależności od tego, czy jest to jednostka naukowa, wówczas ten staż jest w jednostce przemysłowej, jeżeli to jest przedstawiciel przemysłu, wówczas wyjeżdża na wspólne prace badawcze do jednostki naukowej. I to, co jest tutaj bardzo interesujące w tym projekcie, to przede wszystkim zdobycie takiej nowej optyki postrzegania robienia biznesu poprzez innowacje albo wykorzystywania wiedzy, wykorzystywania nowych doświadczeń naukowych do celów komercyjnych. Naukowcy uczą się postrzegać swoją pracę z perspektywy przedsiębiorcy, natomiast przedsiębiorcy albo naukowcy pracujący w jednostkach przedsiębiorczych uzyskują takie bardziej naukowe spojrzenie na swoją pracę, która jednak związana jest przede wszystkim z uzyskaniem efektu ekonomicznego, a ten naukowy gdzieś przy okazji.
Kto bierze udział w tym projekcie, bo grono międzynarodowe?
Konsorcjum projektu składa się z 6 partnerów. Mamy 3 partnerów przemysłowych. Jest to Instytut ISPE z Rumunii, jest to firma Vita 34 z Niemiec i jest to polska firma Probiotics. Natomiast ze strony partnerów naukowych, poza naszym Instytutem, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, projekt realizuje również Politechnika Śląska i niemieckie Centrum Helmholtza.
Nie mówmy o zmartwieniach, nie jest dobry temat. Są z nami zawsze, chcesz czy nie. Pomówmy o nas samych, poczyńmy wielkie plany. Być może kiedyś spełnią się.
Jednym z partnerów projektu Phyto2Energy jest firma Bioplanta z Niemiec, która zajmuje się oczyszczaniem środowiska przy pomocy roślin. O tym, jakie korzyści dla firmy przynosi partnerstwo w projekcie, opowie nam Ania Hebner, która na co dzień pracuje w Bioplancie.
Jakie nowe doświadczenia dla firmy przynosi realizacja tego projektu?
Największym doświadczeniem jest możliwość bliskiej współpracy z naukowcami, którzy prowadzą badania w bardzo podobnym zakresie jak nasza firma i to właśnie są te najbardziej istotne doświadczenia.
Czym wasza firma się dokładnie zajmuje, gdybyśmy powiedzieli?
Nasza firma jest firmą inżynierską, jest firmą konsultingową, która świadczy usługi na rzecz między innymi takich klientów jak właściciele terenów zdegradowanych.
Jakie rośliny mogą być wykorzystywane w tym procesie oczyszczania terenów zdegradowanych?
Rodzaj zastosowanych gatunków zależy w dużej mierze od samego terenu, na którym te rośliny mają rosnąć, więc jeżeli mamy do czynienia z terenem, który jest podmokły, oczywiście będziemy starali się znaleźć rośliny, które preferują tego typu warunki. Natomiast też istotną rzeczą jest, jeżeli mamy do czynienia na przykład z osadem ściekowym, no to wtedy również gatunki roślin, które będą w stanie na takim podłożu rosnąć. Poza tym czasami to też zależy od tego, w którym kierunku chcemy ten teren zagospodarować. Jeżeli interesuje nas produkcja biomasy, wówczas będziemy starali się znaleźć, dobrać takie gatunki roślin, które pozwolą na produkcję dużego plonu, który mógłby być na przykład przetworzony na biopaliwa.
Czy są też takie tereny, których nie da się zrewitalizować za pomocą właśnie roślin?
Fitoremediacja nie zawsze jest tym rozwiązaniem najbardziej możliwym do zastosowania, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z takimi terenami, w których może dojść do łatwej migracji zanieczyszczeń głęboko aż do wód podziemnych. Natomiast jest to na pewno rozwiązanie dla terenów, które nie są tak bardzo zanieczyszczone, szczególnie terenów o bardzo dużej powierzchni, które jakby nie ma pomysłu, w jaki sposób można by było dobrze zagospodarować, tak żeby no, w jakiś sposób zrównoważony ten cały proces fitoremediacji zachodził, więc wtedy fitoremediacja na pewno może mieć zastosowanie. Bardzo ważne w tym projekcie jest uzyskanie odpowiedzi tak naprawdę, co się dzieje, jaki jest los tych metali ciężkich, które są pobierane przez rośliny w glebie w tym całym cyklu zagospodarowania biomasy. Na przykład, jeżeli mamy do czynienia z konwersją biomasy na energię, no to w takim razie, co się dzieje dalej z tymi metalami, które są zawarte w popiołach, które są zawarte w produktach na przykład z gazowania. I jakby w Niemczech bardzo istotne jest dla władz uzyskanie odpowiedzi, jak tak naprawdę ten cały cykl zagospodarowania biomasy wygląda pod kątem bezpieczeństwa środowiskowego. I ten projekt ma właśnie między innymi na takie pytanie przynieść odpowiedź.
Byliśmy Zielony Telefon, był dziś w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, gdzie spotkali się uczestnicy projektu Phyto to Energy. Z uczestnikami spotkania rozmawiała Joanna Opas. Kończymy to wydanie Zielonego Telefonu audycji ekologicznej Radia Katowice. Ten program będzie też do odsłuchania na stronach internetowych Radia Katowice i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do usłyszenia w Zielonym Telefonie za tydzień. Everybody should be happy. It's so nice.
Everybody should be happy.